Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, witam. Historie pisane na nowo. Dziś zapowiedziana druga część dyskusji o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, duszpasterzu gorzowskiej Solidarności, który w stanie wojennym angażował się w pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. Tworzył też duszpasterstwo akademickie. W debacie biorą udział, przypomnijmy, Zofia Fenrych z Instytutu Pamięci Narodowej, Marek Rusakiewicz, założyciel i przywódca młodzieżowych organizacji antykomunistycznych w Gorzowie, Janusz Dreczka, działacz duszpasterstwa akademickiego oraz Stanisław Żytkowski, przywódca podziemnej Solidarności w Gorzowie w latach 80. Debatę moderuje Jarosław Palicki z IPN.
Proszę Państwa, właściwie w naszej opowieści nie wybrzmiała sprawa bardzo trudnego losu kogoś, kto wystawia się na pierwszą linię frontu i który z punktu widzenia władz państwowych, a i aparatu bezpieczeństwa jest postacią niepokojącą, którą najlepiej byłoby, nazwijmy to, usunąć z drogi. Zatem przed nami taki trudniejszy moment. Proszę pozwolić, że przywołam wspomnienia samego księdza Witolda. Około 1974 roku UB podjęło próbę zniszczenia, złamania mnie, zszargania mojej opinii. Robiono ze mnie największego pederasty na ziemiach zachodnich po wyzwoleniu. Masowo wysyłane były listy uprzedzające przed moją pederastią. Do mnie na plebanie ludzie przynieśli około 100 z nich. Każdy został napisany ręcznie, innym charakterem pisma. Powstawały także wiersze pornograficzne na mój temat. Na AWF-ie wywieszono listę studentów, z którymi współżyję. Kolportowano ulotki pornograficzne przeciwko mnie i tak dalej. Pierwszy raz oblano mnie błotem i to takim śmierdzącym. Faktycznie, byłem bliski załamania się. Potem już nie ruszała mnie żadna plotka. Czy to było najgorsze? Ponieważ my już właściwie jesteśmy w stanie wojennym, zanim jednak ostatecznie, dzięki wypowiedzi pana Stanisława Żytkowskiego, zanurzymy się w tym okresie, a chciałbym, proszę Państwa, odrobinę takiego przesłania pozytywnego. To przesłanie wiąże się z czasem legalnej działalności Solidarności, która była, o tym czasami zapominamy, też wielką szkołą demokracji. To krótki fragment wystąpienia księdza Witolda z Wolnego Zjazdu Delegatów Związkowych z kwietnia 1981 roku. Kilka miesięcy przed wielką próbą. Drodzy Państwo, nie wiem jak Wy, ale wiem, że gdybym był na Waszym miejscu i gdybym nie zrobił wszystkiego tu, na tej sali, co ma służyć sprawiedliwości, co ma służyć prawdzie, to nie miałbym odwagi spokojnie spojrzeć w oczy tym, którzy mnie wybrali. To nie jest łatwa sprawa, ja wiem, ale przyjmując wybór, przyjęliście na siebie olbrzymią odpowiedzialność i musicie ją realizować w duchu naprawdę zgody, w duchu naprawdę walki o uczciwe ustawienie tego, o co chodzi. Wszyscy jesteśmy słabi i Ewangelia jest skierowana do ludzi słabych, nie do herosów, do ludzi ubogich, ale cichych, do pokornych, pokój czyniących, do miłosiernych, do nas. I zawiera w sobie stałe wezwanie do męstwa. Chrystus wielokrotnie powtarza, nie lękajcie się, ale tylko wtedy jest ta odwaga w nas, jeżeli pokonamy siebie, jeżeli będziemy zwracać uwagę tylko na to, co jest najważniejsze, tylko na to, co jest prawdziwe, jeżeli będziemy przestrzegali naszej solidarności, rzeczywistej solidarności ludzi dążących do dobra. A przecież, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to nie jest moim wrogiem. A przecież, jeżeli ktoś myśli inaczej, to nie jest moim przeciwnikiem. A przecież, jeżeli ktoś decyduje inaczej niż ja chcę, to wcale ja nie muszę zrywać z nim kontaktów. Pokonać emocje, a słuchać sumienia i rozumu, nie ma innego wyjścia z żadnej trudnej sytuacji. Potrzeba nam zawsze męstwa, aby być człowiekiem. Prawdziwie roztropnym może być tylko człowiek mężny. I tego, proszę mi wybaczyć ten poufały ton, kochani bracia i siostry, życzę Wam na całe Wasze obrady i nie tylko. To wszystko. Jeżeli stan wojenny, to oczywiście pytanie do pana Stanisława Żytkowskiego. Panie Stanisławie, czas próby.
mimo pewnych podejrzeń stan wojenny zdecydowanie wszystkich zaskoczył i mnie również. Ja zostałem zatrzymany na ulicy w nocy 13 grudnia, już do domu nie doszedłem. I myślę, że ten czas próby, bo chciałbym się skupić na naszej gorzowskiej ziemi, na tym, co się u nas działo, był czasem próby zdecydowanie zdanym pozytywnie i wielka, olbrzymia rola w tym egzaminie przypadła w udziale księdzu Witoldowi Andrzejewskiemu. Gorzowska Solidarność przetrwała stan wojenny i muszę powiedzieć tak, że udało się nam przez te 7 lat zachować ciągłość struktur związkowych. Od czerwca 1982 roku wydawaliśmy własne wydawnictwo Feniks regularnie w odstępach tygodniowych przez pierwszy rok, później co 2 tygodnie. Przez cały okres do 1989 roku powstało ponad 200 numerów. Były też inne wydawnictwa, współpracowaliśmy tutaj z Markiem, z Ruchem Młodzieży Niezależnej, która wydawała pismo Szaniec, ale to tylko jedna z takich inicjatyw. Wielką inicjatywą było powołanie i utworzenie Radia Solidarność. Nadawaliśmy audycje no według takiej koncepcji, żeby nie trzeba było zapowiadać na fonii odbiorników telewizyjnych. W czasie największej oglądalności wchodziliśmy w program i audycje nasze były słyszalne w różnych punktach miasta, bo nie dało się tego zrobić tak, żeby całe miasto słyszało, ale wywoływały olbrzymie wrażenie i mimo licznych polowań nadajnik radiowy przetrwał i do dzisiaj jest deponowany w Muzeum Gorzowskim. Ale to była tylko taka, powiedzmy, rzecz techniczna. Tak naprawdę ważne dla nas było to, aby identyfikować się z Solidarnością, aby nie ukrywać się ze swoją działalnością. I tutaj muszę powiedzieć, że ja osobiście jakoś tak nie przepadam za słowem podziemie. Myśmy raczej walczyli o to, żeby z podziemia wychodzić, żeby maksymalnie to, co się da robić, robić jawnie, by Solidarność istniała publicznie. Efekty były takie, że po pewnym czasie pisaliśmy publiczne listy do władz, następnie została utworzona jawnie działająca Rada Regionu Solidarność, wybrany z prezydium tej Rady Regionu. Reaktywowaliśmy komisje zakładowe w zakładach pracy, które oficjalnie notyfikowały swoją działalność w dyrekcji i nawet składały do sądu wnioski o rejestrację, co oczywiście było oddalane, tym niemniej te wnioski były składane i komisje działały. 1989 rok zastał nas właśnie w stanie takim, że Solidarność była praktycznie odbudowana, istniała i działała. I tu muszę powiedzieć tak, to wielka rola, jak już powiedziałem, księdza Andrzejewskiego i nie tylko, bo ksiądz Andrzejewski nie był sam. To była wielka rola całego Kościoła, poczynając od biskupa pomocniczego Pawła Sochy, który firmował działalność diecezjalnego komitetu pomocy prowadzonego przez działaczy Solidarności, poprzez właśnie ojców kapucynów, ojca Józefa, ojca Arkadiusza, księdza Piotra Sadownika, księdza Szkudlarka, wielu innych księży, którzy, no tu muszę powiedzieć, w każdej naszej inicjatywie, w każdej naszej potrzebie udzielali nam pomocy. I trzeba powiedzieć, że stało się rzeczą zupełnie naturalną, że miejscem spotkań, miejscem naszej aktywności był Kościół. I oczywiście ksiądz Andrzejewski był tutaj postacią wiodącą, poczynając od tego, że 13 grudnia to z jego inicjatywy napisany został list protestacyjny, chyba jedyny w Polsce list protestacyjny i odczytany w pierwszą niedzielę stanu wojennego z ambon we wszystkich kościołach protestujący przeciwko stanowi wojennemu. To był dla Solidarności olbrzymi zastrzyk poparcia, że nie jesteśmy sami i Kościół zdecydowanie potępia stan wojenny. 13 grudnia w kościele, w katedrze odbywało się święcenie sztandaru elektrociepłowni. Było wtedy więcej sztandarów. Wszystkie te sztandary zostały przechowane i to ksiądz Andrzejewski miał w tym wielki udział, a jest to w końcu nasz symbol. Sztandary zostały przeniesione do parafii i ukryte. i na ingres biskupa Michalika po raz pierwszy wydobyliśmy sztandar zarządu regionu i sztandar ten oficjalnie przeszedł ulicami miasta Gorzowa. Obstawialiśmy go na wypadek, gdyby no doszło do jakiegoś ataku, ale sztandar szczęśliwie dotarł do katedry razem z biskupem. Biskup Michalik dopiero w katedrze zobaczył, że ten sztandar idzie z nim, był bardzo tym poruszony. I oczywiście znowu dzięki księdzu Andrzejewskiemu ten sztandar został chyłkiem wyniesiony i ukryty gdzieś na parafii. I kolejny raz wydobyty został przez nas i pokazany na pogrzeb pierwszego przewodniczącego Solidarności Edwarda Borowskiego. I znowu też wielka w tym była rola księdza Andrzejewskiego. Nie do przecenienia, bo myśmy mieli kontakty organizacyjne różnego typu, ale nie do przecenienia były dla nas przede wszystkim organizowane przez księdza msze za ojczyznę, bo to o tym trzeba mówić. Myśmy chcieli działać jawnie, chcieliśmy mówić publicznie o tym, co jest złe i ksiądz Andrzejewski robił to praktycznie w każdą niedzielę zabony. Myśmy tam przychodzili na tę mszę ładować swoje akumulatory, przychodziło wielu ludzi. Ten moment, że można było zaśpiewać Boże coś Polskę z uniesioną ręką, z palcami, z tą klasyczną fałką, no, był dla nas bardzo istotnym momentem dla wszystkich i za to naprawdę należy się księdzu Andrzejewskiemu olbrzymia wdzięczność. Zresztą on tą wdzięczność w Gorzowie ma, zapisał się w pamięci Gorzowa na trwałe, ma i swoją ulicę i jest honorowym obywatelem miasta i chyba na zawsze w pamięci miasta pozostanie. To były też pielgrzymki organizowane do Częstochowy, w których też ludzie Solidarności i Ruch Młodzieży Niezależnej uczestniczyli. Myśmy tam chodzili ze swoimi transparentami. Mieliśmy małą wpadkę na manifestacji pierwszomajowej. To nie wyszło. Uzgodniliśmy, że 1 maja po mszy, że nasze transparenty wejdą do pochodu pierwszomajowego i dojdą pod kolumnę, pod trybunę honorową. I to było zaplanowane w taki sposób, że transparenty miały dojść do katedry w momencie, kiedy po mszy za ojczyznę z katedry wyjdą ludzie, żeby wszyscy mogli się włączyć i dojść razem z tymi transparentami pod trybunę honorową. No niestety nie udało się dograć godziny zakończenia. Transparenty doszły do katedry w momencie, kiedy jeszcze wszyscy ludzie byli w kościele i wtedy w tym momencie SB zaatakowało i te wszystkie transparenty, oprócz Ruchu Młodzieży Niezależnej, który się wyrwał i doleciał do trybuny honorowej. Po walce wręcz te wszystkie transparenty zostały zatrzymane. Ja, korzystając z tego, no, chcę właśnie mówiąc to, bo mówiłem też o tym w czasie pogrzebu księdza Andrzejewskiego, podziękować księdzu za to, że wzywał nas do wolności i że uczył nas tej wolności, że uczył nas odpowiedzialności.
Takie dwa wątki niezupełnie zgodne z programem się nasunęły, ale może jednak warto o tym powiedzieć. W szanującym się programie historycznym zawsze warto poruszyć taki temat, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Otóż wspomniany tutaj apel gorzowskich duchownych ogłoszony z ambon 13 grudnia zaginął. Zginął z powodów bezpieczeństwa, jak o tym wiemy, ale proszę Państwa, ja nie do końca wierzę, że dokumenty giną, zatem może to jest dobry moment, żeby zaapelować. Może ktoś zna, ma jakąś starą kalkę od maszyny do pisania, a może ten dokument, który gdzieś został przechowany w domowych archiwach, za jego udostępnienie bylibyśmy bardzo wdzięczni. I druga kwestia, w której znowu posłużę się krótkim cytatem ze wspomnień księdza Witolda. Proszę Państwa, 13 grudnia 1981 roku miałem 16 lat. Był to moment, no, taki bardzo silny dla młodego człowieka. Akurat mieszkałem wtedy przy ulicy Myśliborskiej. Pod oknami mojego mieszkania przejechała kolumna 12 Pułku Piechoty Zmechanizowanej, jadąc w dół wczesną ulicą Armii Czerwonej. Kolumnę otwierał czołg. Później jechały skoty, ciężarówki wypełnione żołnierzami, kolumnę zamykała dymiąca kuchnia polowa. Proszę mi wierzyć, wyglądało to na autentyczny wyjazd na wojnę. We wspomnieniach księdza Witolda pojawi się nam historia tego czołgu, który tak dobrze zapamiętałem. We wspomnianej tutaj już mszy związanej ze święceniem sztandaru elektrociepłowni wyglądało to tak. Akurat trwały rekolekcje adwentowe, choć zakonnik rekolekcjonista nie bardzo wiedział, co mówić w takiej sytuacji. W trakcie jego kazania nagle zaczęła grać orkiestra, która wcześniej została zamówiona na ten dzień. Zrobił się szum. Nie było do końca wiadomo, co się dzieje. Katedra była dosłownie nabita ludźmi. Niespodziewanie środkiem weszła orkiestra i sztandar Solidarności. Ludzie uderzyli w płacz. Orkiestra zagrała Boże coś Polskę. Święciłem ten sztandar, ale nie wiem, co mówiłem. Beczałem. Widziałem, że ksiądz infułat siedzący w szatach infułackich również płakał. Z zakrystii wyszedł drugi, towarzyszący sztandar z rębu. Ktokolwiek był na tej mszy, nie zapomni tego do końca życia. Tuż po jej zakończeniu, jeszcze w kościele, oba sztandary zostały rozmontowane tak, żeby nie można ich było zgarnąć z ulicy. Część sztandarów Solidarności trafiła później do mnie. Przez jakiś czas kilka z nich leżało schowanych w moim tapczanie. Spałem na nich. W czasie tej pamiętnej mszy zdarzył się również jeden optymistyczny moment. Kiedy obok katedry przejeżdżał transport czołgów, nagle jedna zaraza zepsuła się. Drzwi budynku były otwarte. Od ołtarza przez ludzi patrzyłem przez główne wejście na koniec ulicy, gdzie akurat zatrzymał się czołg. Zdechł. Zepsuł się. Na dodatek zrobił to w sposób bardzo teatralny, ponieważ lufa opadła mu na dół. Od razu było widać, że to nieboszczyk. Pomyślałem wtedy, kurczę, jakie to jest optymistyczne. Jednak dostaliśmy jakiś znak, żebyśmy nie pękali, że to się wszystko źle nie skończy. Tak to wtedy odebrałem. Po zakończeniu mszy pognałem na AWF. Studenci już byli zebrani na sali, więc odprawiłem obiecaną mszę świętą. Żacy podjęli decyzję o zawieszeniu strajku i rozeszli się po zakończeniu mszy. Strajkowali niemal przez miesiąc. Proszę Państwa, jeśli ja dobrze pamiętam, to był jeden czołg, ale pamięć może płatać figle. No więc dowiedziałem się z tego właśnie tekstu, co się z nim stało. Proszę Państwa, mówiliśmy o studentach, mówiliśmy o społeczeństwie w stanie wojennym. Czas na młodzież, najbardziej dynamiczną, najbardziej zapalną w każdej sytuacji, a szczególnie zagrożenia, wyzwania. Stąd moje pytanie do doktora Marka Rusakiewicza z prośbą o powrót do lat 80., o próbę przypomnienia, co myśleli wtedy młodzi ludzie, co uczynili i jaką rolę w tym wszystkim odegrał ksiądz Witold Andrzejewski.
Oczywiście ciężko krótko opowiadać o tamtych czasach, ale spróbuję. Rok 79, może najpierw wcześniej już tutaj przywołany, koniec lat 70. My zaczynaliśmy szkołę średnią. To moje pokolenie, które chyba dzisiaj jest nazywane, albo może być nazywane pokoleniem stanu wojennego, doświadczyliśmy jeszcze socjalizmu. Załapaliśmy się na końcówkę socjalizmu. Jedna z pierwszych lekcji w liceum, w drugim liceum, a były dwa licea wtedy w Gorzowie i oba były znamienite, to nauczyciel prosił: ci, którzy chodzą na lekcje religii, proszę wstać. I cała klasa wstaje. Taki był socjalizm, w takim socjalizmie się, na taki jeszcze się załapaliśmy i właściwie to dzieciństwo, te wczesne lata w takiej atmosferze przeżywaliśmy. Były czwartki harcerskie HSPS, oczywiście harcerska służba Polsce socjalistycznej. Liczone były mundurki i krajki. Ile osób w klasie ma mundurki, a ile osób ma krajki, bo cała klasa to była drużyna. I przyszedł rok 80, przyszła Solidarność. My się zachłysnęliśmy Solidarnością, byliśmy w liceum. Załapaliśmy się na Solidarność w tym świetnym wieku, w takim buntu, wieku buntu. My stanęliśmy po stronie Solidarności, zrobiliśmy grupkę małą przy zarządzie regionu, opiekował się nami Mirek Haczkur. Jeszcze wtedy księdza Witolda nie znałem i przyszedł stan wojenny tak szybko i tak szybko ta wolność, tą, którą się zachłysnęliśmy, tak szybko została nam odebrana. Naszych starszych kolegów, Staszka Żydkowskiego, którego wówczas jeszcze nie znałem, ale Mirka Haczkura, którego dobrze już znałem, internowano. Potem przyszły więzienia, rozbicie strajku w Ursusie, no i my zawsze gdzieś tam byliśmy przy tych bramach Ursusa, bo jeszcze nie byliśmy pracownikami. Niektórzy z nas byli, i mieli tę okazję już brać udział w tych pierwszych strajkach w Ursusie czy w Stilonie i zaczęliśmy organizować środowisko młodzieżowe. I dopiero, oczywiście to był bunt, bo jak ksiądz Witold Andrzejewski mawiał, te jego słynne powiedzenia, które gdzieś w głowie zostają chyba do końca życia, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem, no to my nie chcieliśmy być tymi zdechłymi rybami i byliśmy przeciw. I byliśmy przeciw temu stanowi wojennemu i przeciwko tej władzy. Oczywiście nasze opozycyjne gdzieś tam zaangażowanie zaczęło się może wcześniej, nawet pod koniec lat 70., ale ono miałoby mniejsze znaczenie, bo to było bardziej samokształcenie. Tu przyszło do działań konkretnych, ulotek, napisów na murach i towarzyszył nam zawsze Kościół, księża, konkretni księża. Mówię Kościół w wymiarze takim właśnie konkretnych księży, takich przewodników, to co Staszek powiedział, tych księży w Gorzowie nie brakowało. Takich księży, którzy po prostu potrafili się zachować. To świadczy o tym właśnie ten list chociażby z 13 grudnia. Ja właśnie się dowiedziałem o stanie wojennym o 9 rano w kościele Świętego Krzyża u kapucynów wtedy jeszcze. Z listu, który tworzyli ci duszpasterze, a którego inicjatorem był ksiądz Witold Andrzejewski. Wtedy jeszcze też nie wiedziałem. Nie miałem tego szczęścia chodzić na lekcje religii do księdza Witolda Andrzejewskiego, ale potem przyszły pielgrzymki. Pielgrzymki gorzowskie, pierwsza z 1983 roku i my blisko byliśmy Kościoła. Właściwie nasze konspiracyjne zaplecze, to ta wolność, czy ta przestrzeń wolności, to Kościół nam stwarzał, czy to salki katechetyczne, czy ciemnia nawet u kapucynów, w której drukowaliśmy, czy wywoływaliśmy zdjęcia, czy potem nawet drukowaliśmy jakieś swoje pierwsze ulotki. I poznałem księdza Witolda właśnie na pielgrzymce gorzowskiej i od tamtego czasu bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy. Ksiądz Witold był obecny w naszym życiu, jak też paru innych księży, może to nie były jakieś tam wiele osób, ale paru innych księży, którzy mocno byli zaangażowani w przewodnictwo nie tylko duchowe, ale też w konkretne nasze działania. Czasami przenosili transparenty pod sutanną, tak jak to było w Gdańsku na Zaspie, gdzie to był szereg zabawnych sytuacji, ale jednocześnie, czy na Westerplatte, przepraszam, na Westerplatte. Tak, no ale też na Gdańsku też było podobnie, na Zaspie również podobnie, bo tam co prawda nie wiem kto na Westerplatte, to Staszek może dopowiedzieć, ale na Zaspie to z kolei ojciec Dariusz, kapucyn. No to były takie momenty, których się nie zapomina. Ale jednocześnie ci księża byli to, co tutaj zostało powiedziane. Ja nie byłem uczestnikiem duszpasterstwa akademickiego w Gorzowie, byłem uczestnikiem duszpasterstwa akademickiego w Poznaniu u Dominikanów, gdzie jak przyjechał ksiądz Witold Andrzejewski, to został okrzyknięty pielgrzymem niepodległości i taki transparent potężny widniał. Witaliśmy. Byłem bardzo dumny, już, że ksiądz Witold Andrzejewski, pielgrzym niepodległości, jest w Poznaniu. Miał niesamowite rekolekcje. Ale wracam też do tego, że księża byli obecni w naszym życiu codziennym. Codziennym. Niektórzy z nich grali z nami w piłkę. Czasami budowaliśmy klasztor u kapucynów, cegły podawaliśmy sobie wzajemnie. Ale też jak brałem ślub z moją narzeczoną dziewczyną, która no niestety wytrwała nawet to, że mnie zamknęli na parę ładnych miesięcy. Myślałem, że już sobie pójdzie, tak żartując, że zmarnuje jej życie. Bałem się w więzieniu, że zmarnuje jej życie. Czekała na mnie, braliśmy ślub, to ślub braliśmy na pielgrzymce w Rokitnie. Ksiądz Witold Andrzejewski, nie wyobrażałem sobie, że ktoś inny może mi tego ślubu udzielić. Udzielał mi ksiądz Witold Andrzejewski, jestem z tego też dumny. Oczywiście był ojciec Józef, byli inni, był ksiądz Dajczak, jeszcze wówczas nie biskup Dajczak, ale dla mnie był najważniejszy w tym momencie ksiądz Witold, że on jest z nami. Zawsze mieliśmy transparenty na tych pielgrzymkach. Na początek, 83 rok, bardzo jeszcze nieśmiało, solidarnie do matki, tak bardzo nieśmiało w sposób napisany tą gdańską cyrylicą, to był pierwszy, orły nasze w koronie, to był pierwszy transparent, a potem pielgrzymka ona była niesamowicie ważna, ten ruch pielgrzymkowy był nieprawdopodobnie ważny, dla nas to był też okres, powiem brzydko może, werbunku do podziemia, ale z drugiej strony ładowania akumulatorów i ten Kościół w postaci tych konkretnych osób, księdza Witolda, był obecny w bardzo wielu wymiarach i właściwie Kościół i opozycja i stworzył przestrzeń. Ten Kościół stworzył przestrzeń wolności dla tej opozycji, zarówno niezależnie od poglądów, czy to był Adam Michnik, czy Jacek Kuroń, czy Jan Józef Lipski, bo których dzisiaj gdzieś tam bardzo różnie lokujemy, czy szufladkujemy, czy to był Kaczyński, czy to był ktokolwiek inny, miejsce, czy Siła Nowicki, dla wszystkich było miejsce w tym kościele i takich doznań mieliśmy wiele, tu Staszek może pewnie dopowiedzieć i to jest właśnie trwałe i to właśnie trwałe też zostało, ja myślę, że w naszym życiu do końca naszego życia, o czym też świadczą, no może moje te badania, które robiłem tam z 10 lat temu, które pokazują, jak trwałe wartości, te religijno-patriotyczne w tym środowisku opozycjonistów zostały właściwie wiele, wiele lat później, po okresie 89 roku.
Trwałe wartości, to ja jeszcze naszych gości zapytam. Natomiast mamy, proszę Państwa, dosyć unikalną okazję, mianowicie nasz gość, dr Marek Rusakiewicz, zresztą możemy tutaj porzucić pozory, Marku, jesteś autorem dysertacji doktorskiej poświęconej analizie środowiska gorzowskich opozycjonistów. Z tego, co mi wiadomo, no to jest chyba druga w Polsce. W związku z tym trudno nie zapytać Cię o prośbę interpretacji, o interpretację tematu gorzowscy opozycjoniści a Kościół, gorzowscy opozycjoniści, właściwie Kościół a Solidarność.
Znaczy, ja spróbuję może bardzo krótko, bo nie będę się tutaj specjalnie rozwodził. Właściwie może to, co najbardziej istotne, właśnie co jest, no nie powinno być zaskakujące, bo wyniki tych badań potwierdzają pewną trwałość wartości w środowisku opozycyjnym, a te wartości to właśnie to Kościół, religijność, to wiara, ale też patriotyzm. I to połączenie, ten zlepek właśnie religijno-patriotyczny, no dzisiaj pewnie zanika gdzieś w społeczeństwie i już te badania sprzed 10 lat, pewnie jakbyśmy te badania zrobili dzisiaj, to by wyglądało jeszcze inaczej, ale te badania sprzed 10 lat, a przebadałem wtedy 150 opozycjonistów gorzowskich, to mniej więcej 1/4 żyjących wówczas, pokazują, że zdecydowanie bardziej religijni byli opozycjoniści wówczas niż pozostali Polacy i wyniki dotyczące pozostałych Polaków miałem na podstawie badań CBOS-u wówczas prowadzonych i to pokazuje ten slajd pierwszy. Na slajdzie drugim z kolei widać, że jak ważne były wartości religijne czy zasady religijne w życiu i miały wpływ na kształtowanie poglądów opozycjonistów gorzowskich i oczywiście to jest zdecydowanie częściej niż u innych Polaków. Można powiedzieć, że 85%, czyli prawie wszyscy opozycjoniści uznali wówczas, że wpływ zasad religijnych na ich świat i życie miały potężny wpływ. Na kolejnym slajdzie też prezentuję pewne, które wartości, odpowiedź na pytanie, które wartości dla Ciebie są najważniejsze. To też jest bardzo ciekawe, bo jeżeli chodzi o szczęście rodziny, to tu podobnie, ona wysuwa się na pierwszy plan zarówno wśród Polaków, jak i opozycjonistów gorzowskich, natomiast już widać wyraźnie zdecydowaną różnicę, że opozycjoniści mniej cenią zdrowie nawet, mniej cenią zdrowie niż wiarę religijną czy uczciwe życie. I tutaj zdecydowanie różnią się od pozostałych Polaków. I kolejny slajd, który pokazuje, że właśnie bardzo duży wpływ na poglądy opozycjonistów miały nie tylko własne przemyślenia, to też jest ciekawe, bo to jest częściej, zdecydowanie częściej niż Polacy, ale Jan Paweł II, zasady religijne na najwyższym miejscu, a bardzo nisko, stosunkowo bardzo nisko nauczyciele. Co jest odwrotnie w przypadku pozostałych Polaków, to nauczyciele. No nauczyciele, bo ci nauczyciele z PRL-u no nie byli tak szanowani. Wyjątkowe jednostki, oczywiście takie były. To my je szanowaliśmy w naszej szkole, na przykład w liceum pani Teresa Klimek, chociażby już świętej pamięci, no to były osoby, które szanowaliśmy, ale generalnie co do zasady mniej szanowaliśmy od nauczycieli. Nie wiem, czy jest to dobre, czy złe, to trzeba było się osobno nad tym zastanawiać. To może w skrócie tyle, reasumując, opozycjoniści gorzowscy, czy generalnie, ja sądzę, że to dotyczy całej opozycji, te wartości religijno-patriotyczne przenieśli dalej i te wartości były trwałe i są trwałe w ich życiu, ja sądzę, że również i dzisiaj. Na to wpływ oczywiście mieli księża, to widać, a w tym oczywiście ksiądz Witold Andrzejewski w przypadku Gorzowa.
Proszę Państwa o wypowiedź poświęconą trwałym wartościom, które wniósł Kościół, szczególnie duszpasterstwo akademickie, ludzie pokolenia Huberta Czumy, Witolda Andrzejewskiego, ojca Ludwika Wiśniewskiego. Jak gdyby co z tego pozostało, co z tego ma wpływ, może nie na przeszłość, to już jest rozdział zamknięty, bardziej na naszą teraźniejszość, a może warto też myśleć o przyszłości. Pani doktor Zofia Fenrych.
Myślę, że rozmawiając o trwałych wartościach, trwałym dziedzictwie duszpasterstwa akademickiego, powinniśmy rozdzielić to na takie dwie przestrzenie. Ludzi, którzy byli kiedyś w duszpasterstwie i to, co duszpasterstwo im dało, i samo duszpasterstwo jako działalność Kościoła. I jeśli chodzi o, zacznę od tego drugiego, bo tutaj bym miała takie trochę krytyczne też spojrzenie, ale mam nadzieję, że patrzący trochę z nadzieją też na to, czym duszpasterstwo w dalszym ciągu ma szansę być. Bo wydaje mi się, że duszpasterstwo akademickie jako całe środowisko osób zaangażowanych, jako działalność Kościoła, jako ośrodki poszczególne, taką jedną z najlepszych cech, jaką miało i pokazało w okresie PRL-u, to elastyczność. To umiejętność dostosowania się ze swoją propozycją, mówiąc tak trochę górnolotnie, programem, do tego, co jest możliwe do zrobienia i do tego, co uważamy, że należy zrobić. Tutaj mówię jako Kościół, jako duszpasterze akademicy, ale też jako młodzi ludzie, którzy przychodzą do tego duszpasterstwa. I to myślę, że warto, żeby dzisiejsi duszpasterze również przemyśleli, bo to jest też taka dyskusja współczesna wśród współczesnych duszpasterzy, czy czasem nie działamy w dalszym ciągu metodami z okresu PRL, gdzie jednak sytuacja była inna i że dzisiaj jednak trzeba trochę inaczej się otworzyć na młodych ludzi, na ich potrzeby. No te potrzeby też się w jakiś sposób są te same, a jednocześnie się zmieniają. I czy tamte tory, ponieważ wtedy to był sukces i wtedy to było bardzo dobre, to je kontynuujemy, czy to nadal jest rzeczywiście słuszna droga? A myślę, że słuszną drogą jest też to, co tutaj też wybrzmiało zresztą, co panowie mówili i co bardzo często podkreślali moi rozmówcy, absolwenci duszpasterstwa akademickiego, to jest właśnie to, trochę już to wspomniałam, ta elastyczność duszpasterzy i środowisk, ale też właśnie to, co to umiłowanie wolności, ta przestrzeń wolności i to, że każdy się czuł w tym miejscu u siebie. I myślę, że to jest coś, co ówcześni młodzi ludzie dzisiaj wspominają z ogromną fascynacją i wdzięcznością. I to jest coś, co potrzebuje właściwie człowiek w każdej epoce. I to myślę, że to daje również duszpasterstwo, jednocześnie wolność i takie poczucie bezpieczeństwa. A z tej wolności też jakby idzie dalej taki rodzaj synergii. Ja to w ten sposób za jednym z absolwentów duszpasterstwa szczecińskiego określam, że to, co dawało wówczas duszpasterstwo, to poczucie, że nie jestem sam. I że razem, jak to wówczas jeden darek i drugi darek, to już są tak naprawdę trzech darków, którzy razem mogą coś więcej zrobić. I myślę, że to jest też właśnie ta wartość, która została w tych ludziach i którą warto też, żeby ją w dużej mierze rozpropagowywać.
Pan Janusz Dreczka.
Żywiołowość, żarliwość, to chyba były cechy, które wynikały z fantazji, z finezji, ale to wszystko się rozgrywało pod bacznym okiem duszpasterza. Ten aspekt religijny, wydaje się, że on był decydującym, bo tylko w tych warunkach można było być otwartym na Jana Józefa Lipskiego, o którym wspomniałeś, Marku, a którego spotkanie z mieszkańcami miasta prowadziłem w aulie AWF-u przy wypełnionej po brzegi auli AWF-u z Bogdanem Cywińskim, gdzie w zasadzie nie można było szpilki włożyć, tak dużo chętnych było do tego, ażeby posłuchać tego powiewu słowa prawdziwego, mądrego. I na każdym właściwie spotkaniu, których wtedy prowadziłem znacznie więcej, łącznie z koncertem Macieja Zębatego, gdzieś tam w jakimś klubie, to wszystko było spotkania otwarte. Więc mieliśmy absolutną świadomość, że były pod baczną opieką funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Zresztą jak odprowadzałem Jana Józefa Lipskiego do pociągu, to mówi: zobacz, ten to na pewno za nami idzie, a tamten po drugiej stronie czeka, aż ten dojdzie. No takie były nasze rozmowy, ale we mnie wtedy strachu nie było. Ta żywiołowość i żarliwość pozostała na dalsze lata i jest we mnie cały czas.
Pan Stanisław Żytkowski.
Ja mam problem ze zdefiniowaniem trwałych wartości, mając, no, mówię nie o wartościach, które ja wyniosłem, bo one, ja już je miałem wtedy i one we mnie zostały. Chodzi o te wartości, które byśmy dzisiaj mogli, powinni realizować we współczesnym świecie. Muszę powiedzieć, że po upływie 30 lat, od 89 roku, od przekształcenia Polski, żyjemy rzeczywiście w innym świecie. Wywalczyliśmy demokrację, no i co najważniejsze, istotą demokracji jest pluralizm, pluralizm światopoglądowy, wielość poglądów, wielość postaw. A w tamtych latach, no co by tu nie mówić, mieliśmy z pewnym podziałem dychotomicznym my i oni, tak, tak to mniej więcej wyglądało. Było to wszystko znacznie prostsze niż jest dzisiaj. Uczeni byliśmy, sami się uczyliśmy wolności, umiłowania tej wolności i właściwie to wróg był przeciwnik, bo tak nie mówiliśmy. Przeciwnik był jeden, no to była władza, do której mimo przeciwnych postaw wyciągaliśmy rękę i jako Solidarność Gorzowska to wielokrotnie robiliśmy i nawet dochodziło do spotkań. Przypomnę słynne w uznaniu naszych zasług, bo Gorzów na mapie solidarnościowej w Polsce był uznany za jeden z wybitniejszych ośrodków. Małe miasto o żadnych tradycjach opozycyjnych, intelektualnych. Naprawdę miało bardzo prężną organizację. Myśmy otrzymali w nagrodę karetkę reanimacyjną. Nie wiem skąd zarząd krajowy miał tą karetkę. Zaprosiliśmy władzę, okleiliśmy ją Solidarnością, tą karetkę, i zaprosiliśmy władzę, żeby przekazać karetkę. No przecież nam nie była do niczego potrzebna. Władze przyszły, niskiego szczebla, ale przyszły, odbyły się rozmowy, wspólnie zjedliśmy obiad. To był taki inny świat, ale dzisiaj w tym świecie pluralistycznym ja nie wiem, czy do końca umiemy właśnie uszanować tą wielość poglądów i myślę, że wartość, którą wtedy nas uczono, zaangażowania w życie społeczne, dzisiaj jest bardziej kłopotliwa, kiedy spotykamy na każdym kroku zupełnie różne postawy, inne oceny. Spotykamy ludzi, którzy w tej sprawie mówią zupełnie inaczej. Wtedy z tymi problemami się nie stykaliśmy. Ja myślę, że wracając do księdza Andrzejewskiego, warto do niego wracać. To, co tutaj pan odczytał, jego słowa ze zjazdu Solidarności, gdzieś z wyborów. One przekazują te trwałe wartości i warto by było do nich wracać i je publikować. Szacunek dla inności, szacunek dla wszystkich.
Doktor Marek Rusakiewicz.
Właściwie to po części powiedziałem, że te wartości, że udało nam się, że udało, może nie udało, tak, to nie jest przypadek, że te wartości przetrwały w nas w dużej mierze, to dzięki, to zasługa właśnie związków opozycji z Kościołem, bo i te wartości patriotyczne i te religijne próbujemy realizować oczywiście w tych czasach, jakie są. I to jest być może takie drobne rzeczy, że pomóc drugiemu człowiekowi gdzieś, zaangażować się, bo tutaj też mogę powiedzieć, że gorzowscy opozycjoniści, znowu ten wątek dodam, to 80% gorzowskich opozycjonistów po 1989 roku zaangażowała się w różnego rodzaju działania społeczne, charytatywne. Właściwie prawie każdy opozycjonista zamknął może kartę czasami tą historii politycznej, bo to, co Staszek powiedział, właściwie to, co stanowiło podstawę naszej działalności, to był opór wobec władzy. Jak już była demokracja, to nie trzeba było tego oporu wobec władzy dalej być przeciwko, tylko po prostu przyszły czasy demokracji, przyszedł czas polityki, zawodowstwa może w polityce, możemy to różnie oceniać, ale generalnie opozycjoniści, większość z nich wycofała się z polityki, a z kolei znalazła nie tyle niszę, co z poczucia obowiązku, moralnego obowiązku, tak zostali ukształtowani, zaangażowali się w różne działania społeczne, charytatywne, przykościelne. Ponad 50% opozycjonistów gorzowskich właśnie działało w różnych przyparafialnych stowarzyszeniach, środowiskach i to jest też takie przesłanie, że można się zaangażować w całkiem małą rzecz, a ona jest duża. Rzecz pomocy każdemu drugiemu człowiekowi, nie zamykać się na sobie. Ksiądz Witold Andrzejewski to pięknie spuentował, gdzieś możemy to tam sobie odszukać, jego rozmowy z młodymi ludźmi właśnie po 90 roku, znacznie później, na temat patriotyzmu. Dobrze by było właśnie, tak może podsumowując to tak trochę, że dobrze było, żeby te kazania księdza Witolda Andrzejewskiego, które się zachowały dzięki esbecji, tak powiedzmy sobie szczerze, to paradoks, bo Służba Bezpieczeństwa je nagrywała, przepisywała, dzisiaj w IPN-ie one są, żeby po prostu może ujrzały światło dzienne, bo wiele tych kazań jest po prostu nieprawdopodobnych i można na nowo je odczytać w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam teraz już znacznie późniejsze kazanie księdza Witolda na zjeździe na Długim, który mieliśmy w rocznicę powstania naszego środowiska i ksiądz Witold Andrzejewski mówił o szczęściu. Mówił, że jest człowiekiem szczęśliwym, że jest człowiekiem spełnionym, żebyśmy tak potrafili żyć, żebyśmy nawet w każdym momencie, a zwłaszcza pod koniec życia, mogli powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy spełnieni. To może też jest takie przesłanie księdza Witolda. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie mogę tego nie powiedzieć, chociaż to jest taki może drobiazg, bo zastanawiałem się nad tym, co ksiądz Witold w swojej autobiografii wspomniał na początku, że miał być albo Bogdan, albo Witold. Imię uzgadniał tato z mamą, że jak tato wróci z tej wojny, to wróci, bo gdzieś tam na front wysłany, to będzie Bogdan, a jak nie wróci, to będzie Witold. I tak sobie zacząłem trochę grzebać i mówię, przypadek pewnie, ale te przypadki są ciekawe, bo Bogdan to słowiańskie dany przez Boga, a Witold to z kolei litewskie przewodnik ludu, przewodzący ludowi i ksiądz Witold Andrzejewski był i dany przez Boga nam i był naszym przewodnikiem duchowym.
Proszę Państwa, ja dzisiaj troszkę Państwu czytałem. Może nie jest to regułą, ale też chciałbym zabrać głos w tej naszej podsumowującej wymianie poglądów. Nie zrobię tego bezpośrednio, a pozwolę sobie odnieść się do tekstów, a będzie o nich jeszcze trochę mowa. Bo wszystko, co Państwu cytowałem, Państwo znajdziecie w różnych publikacjach, które tutaj krótko przedstawię. Proszę pozwolić, że jeszcze dwa cytaty na koniec. Pierwszy, to może nie zawsze to robiłem, tym razem przedstawię te cytaty. Pierwszy pochodzi z reportażu Ewy Berberiusz z Tygodnika Powszechnego z 1983 roku. Spotkanie duszpasterzy akademickich, taka narada. No i rozmowa autorki z księdzem Witoldem. Proszę mi powiedzieć na koniec, może tylko przypomnę, to jest rok 1983. Proszę mi powiedzieć na koniec, czy wobec tak wielkiej miłości społecznej wy, księża, nie boicie się zagłaskania? Nie będzie tak źle. Liczymy nie tyle na urzędowych antyklerykałów, co na tych wszystkich, którzy im bardziej nas kochają, ten są wobec nas bardziej wymagający. Niech się pani nie obawia. Mamy nad sobą rosnącą liczebnie potężną kontrolę społeczną, oczekującą od nas maksimum świętości i całe szczęście. Powtarzam im, nie popuszczajcie, skaczcie nam do gardła. W ciemności dziedzińca ostatnie zdania wymieniamy już na dworze.
rozlega się śmiech i z różnych stron błyskają ogniki papierosów. Wewnątrz klasztoru palić nie przystoi. Księdza Andrzejewskiego nigdy od tego czasu nie widziałam. Na zawsze pozostanie dla mnie symbolem owego wielkiego rozruchu duchowego, siły nie tylko przyciągającej młodych do kościoła, ale tworzącej naturalną więź między mistrzem a uczniem, która tak rzadko udawała się w szkole. Proszę Państwa, i drugi cytat już taki z perspektywy wielu lat. Nie sprawdziłem ilu. Spotykamy się z ludźmi, którzy są zupełnie inni niż ci, z którymi pracowaliśmy 10, 15, 20 lat temu. I dla wielu z nas nagle świat zaczął się walić. Dlatego, bo to, co kiedyś było tak oczywiste, formuły duszpasterskie, które sprawdzały się, nagle okazują się dzisiaj niesprawdzalne. Ale ksiądz przedstawia się jako człowiek, który potrzebuje straszliwej pomocy. To jest pytanie pana Wiesława Antosza. Ale ksiądz przedstawia się jako człowiek, który potrzebuje straszliwej pomocy. Księża potrzebują pomocy świeckich, księdza można zranić, ksiądz się boi, ksiądz nie wie i tak dalej. Myśmy zawsze myśleli, że ksiądz wie wszystko i do księdza przychodziliśmy po to, by uzyskać receptę. Widocznie źle państwo myśleliście. To ja już 20 par lat temu mówiłem młodzieży, że ma prawo zadać mi każde pytanie, natomiast ja mam prawo nie znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie boi się ksiądz przez to utraty autorytetu? Autorytetu się nie utraci przez to, że czegoś się nie wie. Autorytet traci się przez brak miłości, przez brak uczciwości. Zawsze mówiłem, że mam studia nie po to, by wszystko umieć, lecz po to, by wiedzieć, jak to znaleźć. Dzisiaj chyba już nikt nie jest taki głupi, że może myśleć, że jest jeden człowiek, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania i problemy tego świata. Taką odpowiedź zna tylko Pan Bóg, nie człowiek. Pan mówi, że kapłan się boi i jest pełen niepokoju. I słusznie. Niech pan poczyta listy apostolskie, ileż tam jest niepokoju, lęku. Ale odwaga to nie jest brak lęku. Odwaga to jest umiejętność pokonywania własnych słabości. To, że ja się boję o coś czy czegoś, to nie oznacza, że nie podejmę pewnego ryzyka. Tyle moich uwag. Proszę państwa, dużo było tych cytatów i wypada je przedstawić. Dla tych wszystkich, dla których to, co tutaj powiedzieliśmy, to mało, kilka pozycji, do których warto sięgnąć. Najnowsza, sygnowana przez Instytut Pamięci Narodowej, autorzy księża Lech Gralak i ksiądz Piotr Tylec, kryptonim Pątnicy, Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976-1988. Znajdziemy tam wiele, wiele rzeczy, o których tutaj była mowa. Również pozycja sygnowana przez Instytut Pamięci Narodowej, to jest publikacja pokonferencyjna Oaza Wolności, duszpasterstwa akademickie w latach 70. XX wieku, wydana pod redakcją dr Marty Marcinkiewicz. Znajdziecie Państwo tam wiele tego, o czym tutaj mówiliśmy i zdecydowanie więcej. Wiele cytatów znalazłem w wywiadzie Rzece z księdzem Witoldem, przeprowadzonym przez Wiesława Antosza pod tytułem Od deski do deski. Drugi tom wywiadów z tym samym rozmówcą Spójrzmy na siebie z nadzieją, czyli dialogi z obu stron ołtarza. Wydawnictwo rocznicowe, na rocznicę kapłaństwa ksiądz prałat Witold Andrzejewski, trochę wspomnień, wiele zdjęć. Z reportaży, który Państwu tutaj cytowałem, właściwie jeden został przedrukowany już w roku 90 w takim zbiorku autorstwa Ewy Barberiusz Na krawędzi fali. Ciekawostka jest taka, że oryginały z tygodnika powszechnego z lat 82-83 w tych tekstach są ingerencje cenzury. Także można porównać, co się zachowało, a co zostało wyrzucone za udostępnienie egzemplarzy. Bardzo dziękuję pani Teresie Mądrej. Proszę państwa, pozycja bardzo, bardzo świeża i można powiedzieć gorąca. Ksiądz Witold w innym anturażu, jako aktor, Witold Andrzejewski, aktor teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 1960-66. Proszę Państwa, i jeszcze dwie rzeczy. Dwupłytowy reportaż przygotowany przez Radio Zachód, sygnowany przez znanego reportażystę pana Cezarego Galka. Warto posłuchać. No i być może skromnie wyglądająca broszura autorstwa pani dr Marty Marcinkiewicz, ale proszę Państwa, jest ona elementem, jest ona połączona z dużą wystawą wizualną, zewnętrzną, która znajduje się obecnie w ogrodach Instytutu imienia biskupa Pluty i myślę, że kiedy pandemia się skończy, będzie ją można spokojnie obejrzeć. Proszę Państwa, większość tych materiałów pochodzi z zasobnych zbiorów działu regionalnego Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie. Na tym byśmy zakończyli. Rozmawiali z Państwem dr Zofia Fenrych.
Dziękuję bardzo.
Pan Janusz Dreczka.
Bardzo dziękuję.
Pan Stanisław Żytkowski. I dr Marek Rosakiewicz.
Dziękuję.
Była to dyskusja o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, historia szefa. Ksiądz Andrzejewski to, przypomnijmy, duszpasterz gorzowskiej Solidarności, który w stanie wojennym angażował się w pomoc osobom represjonowanym. Współtworzył też duszpasterstwo akademickie. Debatę moderował Jarosław Palicki.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. Każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.